właściwie u większości tych naszych pacjentów, o których wiemy, że takie problemy się pojawiają, najczęściej zalecamy, żeby je po prostu zabrać z miejsc, gdzie jest bardzo, bardzo duże natężenie hałasu. Bardzo dobrym sposobem jest na pewno zostawianie ich z kimś w domu.
Już w czasie Wigilii słyszałem kanonady petard, sztucznych ogni, a przed nami jeszcze Sylwester. Mimo ograniczeń sanitarnych, zakazu organizowania dużych imprez, ten zwyczaj świętowania kończącego się roku nie zaniknie. Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Zwierzęta mają dużo bardziej wyostrzony słuch niż ludzie i mogą odczuwać wybuch jako petard, jako praktycznie fizyczny ból. Możemy temu zapobiec, możemy pomóc naszemu psu w tym trudnym dla niego czasie oraz zabezpieczyć go przed ewentualnym nieszczęściem na kilka sposobów. Jak to zrobić? O tym dzisiaj właśnie porozmawiamy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ten czas bywa dość trudny dla psów, kotów i innych naszych pupili, które boją się wystrzałów, fajerwerków. Jedne psy odczuwają niepokój, inne ogarnia paraliżujący lęk, nad którym nie są w stanie same zapanować. Jak im pomóc przetrwać sylwestrową noc? Gościem audycji jest dzisiaj Sara Kaźmierczyk, lekarz weterynarii. Witam panią.
Witam serdecznie.
To w zasadzie jest standard, że o tej porze roku psy i koty mają po prostu trochę trudne dni.
Jest to dla nas bardzo trudny moment. Bardzo wielu pupili ginie w trakcie Sylwestra. Bardzo wielu z nich ma jakieś
obserwy. Ucieka po prostu, tak?
Tak, one uciekają po prostu w momencie, kiedy pojawiają się jakieś wystrzały, przestają panować nad sobą. Bardzo często jest tak, że są spuszczane ze smyczy i po prostu uciekają. Potem znajdują się w połowie stycznia, czasami wcześniej, w różnym stanie. No niestety jest to bardzo niebezpieczne.
To wiadomo, że tego się nie uniknie, bo te wystrzały będą, taki jest zwyczaj. Lubimy to po prostu my ludzie. Natomiast zwierzęta mają problem. Co zrobić, żeby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć te... Czy można je przyzwyczaić do tego hałasu?
Jeżeli chodzi o przyzwyczajanie i do tego hałasu, to bywa z tym bardzo trudno. No, właściwie u większości tych naszych pacjentów, o których wiemy, że takie problemy się pojawiają, najczęściej zalecamy, żeby je po prostu zabrać z miejsc, gdzie jest bardzo, bardzo duże natężenie hałasu.
No ale nieraz nie ma takiej możliwości, bo ktoś mieszka na przykład na deptaku, nie?
Tak, to znaczy bardzo dobrym sposobem jest na pewno zostawianie ich z kimś w domu, tak? Zostawianie ich samemu jeszcze bardziej utrudnia ich sytuację i myślę, że bardzo źle sobie wtedy z tym radzą. Jest też wiele środków, które pomagają nam sobie z tym radzić. Są różnego rodzaju metody farmakologiczne, używanie niektórych enzymów, aminokwasów, feromonów troszeczkę pomaga sytuacji, ale myślę, że wpływ samego właściciela bardzo tutaj dużo zmienia.
Czyli spokojne zachowuje,
nastawienie, tak, spokojne nastawienie, przede wszystkim nie otwieranie okien, nie wypuszczanie psów.
No to trudno też, bo chcemy zobaczyć efekty.
No oczywiście, ale można wtedy psa zamknąć z jakimś tam drugim człowiekiem w łazience na chwilę i wtedy można sobie wyjść na balkon, żeby pooglądać.
Czy wszystkie psy wszystkich ras odczuwają podobnie, czy to jest...
Nie, jest to bardzo różne. Bardzo wiele gatunków psów jest oporna na takie... Nie ma problemów z takimi dodatkowymi atrakcjami. Mówię tu głównie o psach myśliwskich, które jakby przyzwyczajone są...
Do huku.
Tak, one genetycznie mają pewne uwarunkowania, które sprawiają, że ich wystrzały nie stresują w taki sposób. No bardzo często jest tak, że to można się też pomylić, tak? Znamy też przypadki posokowców bawarskich czy gończych, które się bardzo boją, ale większość z nich znosi to bardzo dobrze.
Jakie szczególne rasy są rzeczywiście najbardziej wrażliwe na tego typu?
Ja myślę, że przede wszystkim wszystkie rasy miniaturowe, które są wrażliwe na wszystko właściwie. Czasami one się bardzo denerwują, nawet jak przychodzą do nas goście, już nie mówiąc o tym, że jak coś zaczyna strzelać i jeszcze dodatkowo jest to połączone z jakimiś atrakcjami świetlnymi. Więc wszystkie maltańczyki, jorki, teriery z racji tego, że są bardzo aktywne i bardzo dynamiczne, też bardzo często mają z tym problem.
To znaczy zamknąć się, powiedziała pani, w osobnym pokoju?
Tak, w jakimś zaciemnionym miejscu, które jest w miarę możliwości dobrze wygłuszone, tak? Najlepszym takim
szafa.
Miejscem jest... Nie, szafa nie, ale łazienka jest bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli ktoś ma domek jednorodzinny, wystarczy na te 20-30 minut schować się z psem do piwnicy, gdzie będzie spokojnie i będzie wiedział, że...
No on też będzie zdziwiony, tak. Że akurat siedzimy na tej porze w piwnicy.
No jasne, że będzie zdziwiony, ale może jak będzie zdziwiony, to trochę go to zdekoncentruje i przeniesie tą uwagę na coś
Niektórzy
innego.
Niektórzy polecają też głośną muzykę w tym czasie.
Tak, to jest ten sposób? Tak, jest to bardzo dobry sposób. Albo muzyka, albo telewizja.
Czyli zagłuszać,
w zależności od tego, tak. W zależności od tego, co psa bardziej dekoncentruje.
Jeżeli pies ma ochotę wyjść, to trudne wtedy by było, tak? Dobrze go trzeba trzymać w takim razie, żeby nam nie uciekł po prostu, bo
tak,
być może...
Tak, no większość psów po prostu... Niektóre psy potrafią wyszarpnąć się właścicielowi razem ze smyczą i po prostu biegają potem po terenie osiedla w panice i czasami jest je bardzo, bardzo trudno złapać.
I to trzeba wtedy, no, najlepiej wcześniej wyjść, prawda? Jeszcze wieczorem, kiedy jeszcze nie eksplodują fajerwerki.
No jest to pewien problem, bo właściwie zaczynają eksplodować od godziny 18.
Tak. Ale nawet wcześniej niektórzy już próbują. Jakieś środki? Wspomniała pani o tym, żeby ewentualnie podawać z karmą. To
tak,
wcześniej,
jest tego dużo.
Czy jest...
Znaczy, większość tych środków, oczywiście nie mówimy tu o jakichś ciężkich lekach psychotropowych, bo tego się już właściwie nie stosuje, natomiast większość tych środków, które są używane powszechnie, są to aminokwasy, które wchodzą w pewne reakcje chemiczne, są po prostu prekursorami serotoniny, czyli takiej substancji, która jest odpowiedzialna za poczucie szczęścia i zadowolenia.
Szczęśliwe są wtedy.
Tak, są dokładnie, są szczęśliwe i tak naprawdę te środki powinno się już na 3-4 dni minimalnie wcześniej zacząć podawać. Oczywiście potem zwiększając dawkę w okresie tych największych wystrzałów, czyli tego 31 i 1 stycznia.
A jeżeli nie mamy tych środków, nie podawaliśmy, pies jest przerażony po właśnie takich nocnych, ale mamy go w domu, trzymamy go, to co później robić, kiedy już się skończą sylwestrowe zabawy?
Ja myślę, że przede wszystkim go uspokoić. Większość psów, które są bardzo podenerwowane, zdarza im się, że mają jeszcze zaburzenia związane z przewodem pokarmowym. Zdarza się tak, że mają jakieś biegunki i mogą wymiotować. W związku z tym też zalecalibyśmy, żeby im tego jedzenia nie podawać, na pewno nie w nadmiernych ilościach, tak? Żeby jeszcze nie było takich problemów. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś już zupełnie nie ma dostępu do takich środków, to tak jak mówię, cisza, spokój, ewentualnie jakaś waleriana. Bo waleriana jest też substancją, która bardzo dobrze na zwierzęta działa. Zresztą w większości tych suplementów, które podajemy w okresie sylwestrowym, też ona występuje.
Mówimy o psach, ale a koty?
Koty lepiej to znoszą, zdecydowanie. One są mniej postresowane w tym okresie, chociaż zdarzają się takie przypadki, kiedy jest to aż dla nich niebezpieczne. Kot w bardzo dużym stresie potrafi odmawiać przyjmowania pokarmu, co na dłuższą metę jest dla niego bardzo niebezpieczne. Niektóre z nich zaczynają mieć zespół idiopatycznego stresowego zapalenia pęcherza, kiedy faktycznie już ich zdrowie jest w jakimś tam stopniu uszkodzone. Natomiast znoszą to ogólnie jako grupa, wydaje mi się, że o wiele lepiej niż psy.
Ale też trzeba brać pod uwagę ten fakt, że niektóre się z nich po prostu boją tego, tak?
Tak, i też, tylko mniej okazują to.
I też do łazienki z tym kotem?
Ja myślę, że u kota to trzeba najpierw sprawdzić ten dzień czy dwa dni wcześniej, czy on w ogóle na to reaguje.
Znaczy co, odpalić przy nim petardę?
Nie, po prostu zobaczyć jak będą, bo te petardy są już 29 słyszane. I zobaczyć jak w ogóle kot reaguje na stres. Czy się chowa, czy nie chce pić, czy nie chce jeść, czy nie wychodzi z szafy. Jeżeli jest taka sytuacja, to myślę, że spokojnie w sypialni go gdzieś tam zamknąć, stworzyć mu takie zaciszne miejsce. Koty potrzebują najczęściej miejsca do tego, żeby się schować. Do tego bardzo fajne są wszelkiego rodzaju budki przeznaczone dla kotów, po to, żeby miały takie miejsce, gdzie nikt im nie będzie tego spoczynku przerywał.
Środki też te same co psy?
Tak. Właściwie to środki są takie same. Mówimy tu o tych podstawowych. Są dokładnie takie same.
Czy kota brać w tym czasie właśnie, kiedy ta największa jest eksplozja na ręce? Będzie czuł się bardziej bezpieczny, czy nam zagrozi po drapie na przykład?
Nie, to myślę, że nawet nie jest kwestia tego. Natomiast większość kotów nie lubi być brana na ręce. Trzeba
koty
też
nie
to
lubią
oczywiście
być brane na ręce?
Bardzo duża część kotów nie lubi być brana na ręce, w związku z tym trzeba najpierw wiedzieć, z jakim kotem mamy do czynienia, czy jego to będzie uspokajać, czy nie. Mój kot, kot mojej wspólniczki absolutnie nie lubią być brane na ręce i to się zdarza bardzo często. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z jakąś rasą taką.
Nie spotkałem kota, który by nie chciał mi skoczyć na kolana, także...
Są
takie. To
i czasami lepiej je zostawić samemu sobie, żeby się uspokoiły.
Ale też w takim miejscu troszeczkę wygłuszonym, tak?
Tak,
i ewentualnie podać im te środki.
Wyciszonym, wygłuszonym.
Podać im te środki, o których pani wspominała.
Tak.
Wraz z wprowadzeniem obostrzeń na czas epidemii koronawirusa wzrosło zainteresowanie zwierzętami w schroniskach. Eksperci twierdzą, że psy i koty nie przenoszą koronawirusa. Domowe zwierzaki są zatem świetnymi towarzyszami na czas epidemii, ale musimy się nimi właściwie opiekować. No i chronić, zwłaszcza wieczór sylwestrowy, przed nadmiernym hałasem petard i fajerwerków. Do rozmowy wrócimy już po motoradiu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Problem jeszcze jest jeden, bo niestety zdarza się tak, co prawda schroniska przeciwko temu przeciwdziałają, będziemy dzisiaj o tym też jeszcze rozmawiać, ale nie zdarza się tak, że właśnie zwierzęta kupujemy na prezent.
Bardzo często to się
no
zdarza.
No właśnie, i później zwierzę bardzo świeżo zaadoptowane w domu może mieć z tym problem. Posłuchajmy, co ze zwierzętami, czy w ogóle możemy kupować zwierzęta na prezent, o czym będzie opowiadała Ewa Burda.
Na pewno jest to duży problem i kiedy chcemy już posiadać to zwierzę, uważam, że jakby podarowanie jako prezent w ogóle zwierzęcia jest troszeczkę też uprzedmiotawianiem go, więc troszeczkę obniżamy jego wartość, ponieważ zwierzę nie jest przedmiotem, ma swoje uczucia, emocje, więc tak naprawdę decyzja o tym, czy chcemy zwierzę, powinna zostać podjęta wspólnie przez wszystkich członków rodziny. Nawet kiedy jakby nasza pociecha nas prosi o jakiekolwiek zwierzątko, muszą to rodzice przemyśleć, czy oni też takie zwierzę chcą posiadać, ponieważ na małym dziecku nie możemy tak dużej odpowiedzialności tutaj zobowiązywać dziecko do tak dużej odpowiedzialności, ponieważ nie będzie ono w stanie zapewnić dobrych warunków samo, czy nawet wydawać pieniędzy na lekarza, ponieważ zwierzęta chorują, trzeba jeździć do lekarza weterynarii. Więc to tak naprawdę rodzice będą sprawować nad tym zwierzęciem opiekę i to rodzicom to zwierzę także musi się podobać. Więc nie możemy też ulegać całkowicie presji naszych dzieci na pewno.
Czy można wziąć na próbę jakiegoś zwierzaka do domu, żeby ewentualnie dowiedzieć się, czy to spełni oczekiwania jednej i drugiej strony?
Nie no, to jest tak, jakbyśmy sobie chcieli sprawdzić, czy chcemy mieć dziecko. Więc tutaj no, na pewno nie. Jeżeli chcemy mieć zwierzę, to w dzisiejszej dobie internetu, czy też nawet wybranie się do lekarza weterynarii, czy do odpowiedniego specjalisty, takiego jak behawiorysta zwierząt, możemy z nim porozmawiać. Są fora na internecie, czy na portalach społecznościowych, gdzie są zwolennicy, czy znawcy ras psów, kotów. Możemy naprawdę bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Są opisy zwierząt, ras, psów, kotów, królików, no naprawdę czego chcemy i możemy wybrać tak naprawdę zwierzę pod nasz charakter, czyli naszą aktywność fizyczną, nasz tryb pracy i dostosować do siebie odpowiedni gatunek zwierzęcia. To, czy chcemy mieć kota, czy psa, no to no, zależy tak naprawdę od nas, ale tak wiele wiedzy możemy zdobyć różnymi źródłami, że myślę, że tutaj nie będzie aż takiego problemu, a specjaliści wręcz cieszą się, kiedy mogą udzielać takich informacji zanim zwierzę zostanie zakupione, ponieważ bardzo często jest tak, kiedy przychodzą pacjenci do lecznicy weterynaryjnej, to tak naprawdę nic nie wiedzą o tym zwierzęciu, co ono potrzebuje, jakich warunków wymaga, co trzeba podawać, jakie to są nawet koszty na początku szczepień, odpowiednich karm i tak dalej. Więc jeśli chcemy już kupić zwierzę, to najpierw musimy się dowiedzieć, czego ono będzie od nas oczekiwać.
Potwierdzone jest, że w przypadku kotów chwytanie ich za kark i unieruchomianie ich w odpowiedni sposób je uspokaja. Jest to związane z tym, że matka nosi kociaki, szarpiąc je, chwytając je zębami za kark.
Też...
No oczywiście. Bardzo często w gabinetach weterynarii, jak mamy takie bardzo niespokojne zwierzę, to można je troszeczkę uspokoić, chwytając je za kark.
Niech smagnie nas pazurami przy okazji.
No to, że nas smagnie, to jest norma, ale to może pomóc nam tego uniknąć.
I są jeszcze jakieś inne sposoby, takie, o których nie wiemy, które wydają nam się dziwne, ale są skuteczne.
To znaczy, ja myślę, że w przypadku kotów to też bardzo często tak jest, że zawinięcie ich w jakiś koc troszeczkę je uspokaja. Faktycznie, jak one są troszeczkę bardziej potraktowane ostro, to czasami dla właściciela może wyglądać nie najlepiej. Natomiast koty się uspokajają. Psy, słyszałam o tym wcześniej już, o tym krępowaniu. Nie mam z tym żadnego doświadczenia, natomiast faktycznie taka metoda też istnieje.
W każdym razie, jeżeli wyprowadzamy psa, bo to, jak pani powiedziała wcześniej, dosyć zaczynają się te strzały, to najlepiej jeszcze adres temu psu na...
Tak, no to
zostawić.
Jest podstawa.
No właśnie,
to jest podstawa, żeby pies miał adresówkę.
I telefon
wtedy...
jakiś, prawda?
To znaczy, na szczęście teraz jest też tak, że większość
psów... Znaczy, on
psów...
nie zadzwoni, ale ktoś kto go złapie może.
Tak, ale też większość psów przy szczepieniach profilaktycznych, zwłaszcza przy szczepieniu przeciwko wściekliźnie, dostaje takie specjalne, wygrawerowane numery na takich adresówkach i ten numer zwykle jest przypisany do właściciela i jest zapisany w bazie Safe Animal. W związku z tym wszystkim właścicielom psów i kotów polecam, żeby sprawdzali, czy przy okazji szczepienia na wściekliznę ich psy dostają numerki z tego szczepienia, bo potem jest bardzo łatwo takiego psa znaleźć. Baza Safe Animal to jest taka międzynarodowa baza danych, która ma infolinię całodobową. Można tam zadzwonić i można po tym numerze odnaleźć właściciela.
Ale zdecydowanie szybciej,
fajne.
Kiedy będzie miał na obroży nasz numer telefonu, to wtedy
no
od razu
pewnie, że
ktoś
tak.
zadzwoni, chyba że będzie trochę agresywny, to wtedy rzeczywiście może to potrwać trochę.
No albo będzie uciekał.
Mhm. I to wtedy co, zawiadomić schroniska, jak widzimy takiego biegającego psa, którego boimy się podejść, bo
tak,
jest dosyć
duży. Tak, najlepiej
duży.
Zawiadomić schronisko i też można spróbować zadzwonić do najbliższego gabinetu weterynaryjnego, bo bardzo możliwe, że ten pies już jest znany właśnie tym weterynarzom. My też mamy jednego takiego uciekiniera z okolicy naszej przychodni, który notorycznie ucieka i ja już jak go widzę, to po prostu dzwonię do jego właścicieli i mówię, że chyba znowu starał się podkopać.
No i co taki pies robi, jak on ucieknie?
A to jest bardzo różnie. Najczęściej takie psy biegną właściwie przed siebie, nie zwracając uwagi na otoczenie, ale często jest tak, że próbują zaczepiać jakichś tam ludzi i próbują się z nimi bawić.
Aha, to ciekawe jest. W każdym razie no, pies wydaje mi się, że powinien wrócić po śladach, jak to pies.
O,
ale
nie jest
zawsze.
To takie oczywiste. Nie zawsze. Niektóre psy uciekają i wracają nawet po kilkunastu godzinach, a niektóre się niestety gubią i nie są w stanie wrócić.
I nie tylko psy i koty mamy w domach. Mamy chomiki, żółwie i takich papugi i kanarki i jeszcze szereg innych zwierząt. Te zwierzęta też odczuwają takie niepokoje związane właśnie z tymi wybuchami, z fajerwerkami?
No ja myślę, że najgorzej jest z ptakami, zdecydowanie. I mówię tutaj i o ptakach hodowlanych, i o ptakach dziko żyjących, bo one też przecież bardzo źle znoszą tego typu sytuacje. Z gadami i z płazami, no trudno powiedzieć, co one do końca...
Słyszą.
Znaczy słyszeć, część z nich słyszy, natomiast chodzi o to, że trudno ustalić, jak one to odbierają. No nie widzimy u nich jakichś oznak wielkiego stresu. Natomiast zajęczaki, gryzonie, no też nie przechodzą tego zbyt dobrze. Króliki, świnki morskie, szynszyle, bardzo boją się wystrzałów. Tak samo jak papugi.
A te zwierzęta hodowlane, mówię o krowach, kurach, to też mają z tym problem, żeby później jajka,
to znaczy,
mleko?
Na pewno mają krowy problemy w ogóle z hałasem. Tak? Krowy są w ogóle bardzo wrażliwe na stres i one mogą potem mieć zaburzenia laktacji i może być problem z tym, jak ta tkanka będzie potem funkcjonowała. Konie też źle znoszą wystrzały.
No a stadin jest trochę w okolicy.
Tak, ten... i one mogą wtedy niestety zrobić też przez przypadek krzywdę człowiekowi.
Aha. Wskutek paniki właśnie takie, tak?
Tak. One wpadają bardzo łatwo w panikę i niestety są z racji swojego ciężaru trudne do opanowania.
Te środki farmakologiczne średnio działają.
To jest tak, że środek farmakologiczny jest dodatkiem. Nigdy nie możemy zakładać, że po pierwsze, na każdy organizm będzie działał inaczej. To jest dokładnie tak samo jak z środkami uspokajającymi czy środkami nasennymi dla ludzi. Wiele z nich działa na jedną osobę, nie działają na inne. W związku z tym jest to sprawa wyjątkowo indywidualna. Mamy takich pacjentów, na których właściwie żadne środki nie działają. Na dużą grupę działają, natomiast myślę, że w schronisku to jest też kwestia ilości zwierząt. Myślę, że żadne środki nie podziałają, jeżeli mamy do czynienia z tak dużą grupą, która sama siebie napędza. Mamy tu taką sytuację na zasadzie kuli śnieżnej. Jeden pies się stresuje.
Panikuje, to inny przychodzi, tak?
Tak, drugi na drugiego to przechodzi. Nawet jeżeli był troszeczkę spokojniejszy, to czuje emocje i lęk innego. A zwierzęta niestety bardzo łatwo wyczuwają stres innych organizmów.
Czyli jak mamy w domu więcej niż jedno zwierzę, to też może taki efekt nastąpić?
Oczywiście. Może być w dwójnasób. Może być tak, że zwierzęta nawzajem siebie uspokajają i też tak czasami bywa. Natomiast może być tak, że jeden pies bardzo mocno się boi i drugi zaczyna się bać, bo czuje jego strach.
Co zrobić, jeżeli mamy całe gospodarstwo wokół Zielonej Góry? Mamy konie, mamy krowy, mamy psy, koty. to nie da się tego wszystkiego tak zamknąć albo towarzyszyć każdemu zwierzakowi w czasie apogeum huków, czyli między godziną 23 a 1.
No myślę, że dobrą sytuacją jest to, że jeżeli ktoś ma do czynienia z taką dużą grupą zwierząt, to najczęściej nie mieszka w centrum miasta i jest mimo wszystko mniej narażony.
Czyli
na
mniejszy
takie...
huk, ale chociaż tak, na wioskach jest też huk. Jest tam teraz.
Tak, no myślę, że na wioskach też jest tak, że używa się dużych ilości środków pirotechnicznych, natomiast na pewno nie jest tak duże jak takie... miejskie fajerwerki.
Także przytulmy swoje zwierzaki w tym czasie, no i... Ja nie wiem, czy właśnie jakbyśmy wyprowadzali go tak, te psy teraz, te strzały się zaczynają, czy to może takie stopniowe przyzwyczajenie do tego, że coś takiego
nie,
będzie?
Nie, to nie działa.
Nie działa?
To tylko właściwie zwierzęta bardziej zdraża, bo pierwszy huk, drugi, kolejny. Trzeba też pamiętać o tym i myślę, że to jest bardzo ważne. Ja wiem, że wszyscy szykują się w tych dniach do Sylwestra. Pamiętajmy też o tym, żeby nie wypuszczać psów z dziećmi, zwłaszcza z małymi dziećmi. One po prostu nie mogą się czuć odpowiedzialne za to zwierzę.
Nie
bardzo
utrzymają
łatwo.
Poza tym.
Nie utrzymają go, dokładnie. A bardzo często niestety dowiadujemy się o takich sytuacjach, że mały synek czy mała córeczka wyszli z psem na spacer. Wtedy jest trauma nie tylko dla tego psa, ale też dla tego małego dziecka.
No i wtedy trudniej znaleźć będzie tego pieska, bo nawet nie wiadomo, gdzie on pobiegł był. No, rozmawialiśmy o tym, gdzie te psy biegają po prostu przed siebie, tak?
Najczęściej jest tak, że biegną przed siebie. Część z nich biegnie przed siebie, a potem tracą orientację, gdzie są i zaczynają zaczepiać ludzi albo zaczynają węszyć.
I szukać.
I szukać po prostu, szukać powrotu do domu, tak. W zależności od tego, jak daleko odbiegną, no nie zawsze im się to niestety udaje.
Ale lepiej, jak mamy na przykład dwa psy, czy psa i kota, lepiej ich razem trzymać, czy rozdzielać osobno?
Myślę, że razem.
Razem, tak?
Myślę, że mimo wszystko, tak. Mimo tego, że jedno będzie się stresować, to myślę, że obecność drugiego to tak samo jak obecność człowieka. Myślę, że pies na pewno lepiej będzie się czuł, jeżeli boi się wystrzałów, jeżeli jakieś zwierzę czy jakiś człowiek z nim będzie.
A jak wychodzimy na Sylwestra i zostawiamy w domu same zwierzęta, to nie jest dobre chyba, co?
No nie jest to zbyt dobre, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w takich miejscach strategicznych, gdzie ten hałas jest bardzo, bardzo mocny. Myślę, że to też zależy od psów. Naprawdę znamy niektóre takie psy, które w ogóle nie reagują na wystrzały, czy też koty. Trzeba już to jakby dostosować bezpośrednio do indywidualnego psa, czy tam do indywidualnego kota.
A jak wyjeżdżamy i bierzemy zwierzaki ze sobą, to jeszcze tym bardziej jest to większa trauma, bo się wszystko zmienia dla takiego zwierzęcia.
No tak. Zależy, gdzie je zabieramy. Czy zabieramy je do centrum Berlina, czy zabieramy je do lasu w Bieszczady, tak?
No tak,
myślę, że jeżeli jadą gdzieś na wieś, to myślę, że dla nich to będzie z wielką korzyścią.
W każdym razie, bawiąc się na Sylwestra, przygotowując się do tej zabawy, pomyślmy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć mniejszych przyjaciół, tak? I w jaki sposób je zabezpieczyć przed hałasem, przed wystrzałami, przed sztucznymi ogniami, bo to rzeczywiście może ich doprowadzić do jakiejś paniki.
I... Ja myślę, że tak jak już tutaj wspominała pani Ewa Burda, no warto czasami albo coś poczytać na ten temat, albo zadzwonić do schroniska, tam też są osoby, które chętnie porozmawiają na ten temat, albo zwrócić się do swojego weterynarza, on też na pewno coś doradzi. To też jakby się dostosowuje zawsze do poszczególnych zwierząt, w związku z tym myślę, że czasami warto się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby dla nich ten Sylwester też był tak samo przyjemny jak dla nas.
Gościem audycji dzisiaj była Sara Kazimierczyk, lekarz weterynarii. Miłego popołudnia państwu życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.